Jutro w Trafo, czyli w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, odbędzie się wernisaż prac kenijskiego artysty Richarda Onyango pod tajemniczo brzmiącym tytułem Kangalika. To dzieła z różnych okresów twórczości artysty, ale co ciekawe, część z prezentowanych obrazów została przemalowana przez artystę specjalnie na tę naszą szczecińską wystawę. Co Europejczyk, Polak, Szczecinianin może odnaleźć w sztuce tworzonej w innych warunkach, pod innym niebem? Dlaczego warto wybrać się do Trafo jutro albo w inny dzień, w każdym razie do 8 września, kiedy w Trafo będzie prezentowana ta wystawa? W studiu goście Marlena Chybowska-Butler, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Łukasz Jastrubczak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonie Stanisław Ruksza, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To zespół kuratorski wystawy. Stanisław Ruksza jest dodatkowo dyrektorem Trafo. I od pana dyrektora zaczniemy, bo niestety może nam poświęcić najmniej czasu, więc może zacznę od tego, by poprosić o odpowiedź na pytanie, co możemy znaleźć w tej sztuce tworzonej pod innym niebem, na innej ziemi.
Myślę, że sztuka jest dzisiaj całkowicie globalna i niebo jest takie same tam, a natomiast składniki, z których budujemy sztukę, wnoszą te różnice i wydaje mi się, że istotne jest to, oprócz tego, co pokazujemy, to dlaczego pokazujemy Richarda Onyango, bo to jest zawsze takie podstawowe pytanie, które instytucja jakakolwiek, czy to będzie sztuk wizualnych, czy teatru, zadaje sobie zawsze takie pytanie, kiedy wystawia coś nowego, dlaczego my właśnie teraz pokazujemy to i dlaczego tutaj? No i odpowiadając na to pytanie, to jesteśmy w takim momencie, kiedy to, co postulowane było od ponad 20 lat w sztukach wizualnych na świecie, nie mówię tylko w Polsce, a dlaczego tutaj, no bo rozumiem, Szczecin jest częścią świata i patrzymy bardziej globalnie także na to, co możemy zobaczyć w naszych instytucjach. I ponad 20 lat temu, kiedy już taki słynny kurator Okui Nwenzor robił swoje dokumenta w Kassel czy Biennale Sztuki w Wenecji, lata około 2000 roku były takim czasem, kiedy coś, co dzisiaj nazywa się globalnym południem, wtedy to pojęcie jeszcze nie istniało i dotyczyło krajów niezachodnich, powiedzielibyśmy. Dotyczyło tego, co nieładnie się określało mianem krajów trzeciego świata, choć pamiętajmy, że my z perspektywy wschodu Europy bardzo długo funkcjonowaliśmy, a być może dalej funkcjonujemy jako kraj drugiego świata.
Z perspektywy zachodu chyba.
Zdecydowanie. Natomiast to, co jak dzisiaj chcemy pokazać Richarda Onyango, bo to jest artysta, który został już odkryty. On właśnie został odkryty w tamtym czasie, też dla sztuki światowej, w tamtym czasie, kiedy wprowadzono, poszerzano w ogóle ten obiekt, ale tak naprawdę nie stał on się do końca, powiedzielibyśmy, ciałem. Sztuka z Azji Południowo-Wschodniej, sztuka z Indii, sztuka z Afryki współczesnej, sztuka z Ameryki Południowej czy Australii nie wchodziła tak pełnoprawnie w taki obieg sztuki. To stało się dzisiaj i myśmy postanowili przypomnieć sztukę zarówno z tamtego czasu, sięgając 20 lat wstecz, 20-30, jak i tego, co powstaje dzisiaj u jednego, no powiedzielibyśmy, z prekursorów i takich podręcznikowych artystów tego zwrotu. Ale pokazujemy go też w takim kontekście czegoś, co jeszcze dotyczy jutra. Bo no, wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż powielanie pewnych klisz, pewnych stereotypów, że jak myślimy Afryka, to myślimy to, a jak myślimy Azja, to jeszcze coś innego, to tak nie działa. I właśnie świetnie pokazuje to sztuka Onyango, która korzysta z całego takiego rezerwuaru, który jest dostępny, no wiadomo, w tamtym kontekście, w którym ta sztuka powstaje, ale szalenie świadomie i w taki sposób, który dotyczy też jutra. On jest według mnie też w ogóle takim tricksterem, w którym spotkamy to, co tam w tym tamtejszym krajobrazie jest, ale gdzie nie wiemy, gdzie kończy się fikcja, gdzie kończy się prawda, realizm, a zaczyna się fikcja, gdzie z realizmu przechodzimy w surrealizm albo w jakiegoś rodzaju w wersję realizmu magicznego. Wreszcie, co wydaje mi się takie strasznie intrygujące. I tutaj wymyśliliśmy sobie to jako taki też taką zapowiedź wspólnego projektu Trafo i Muzeum w przyszłości, do którego będziemy dążyć, w ogóle pokazu dużego sztuki, które dotyczy w ogóle afrofuturyzmu, czyli takiego pojęcia, które zostało ukute w kontekście najpierw muzycznym, czyli myślimy tu o Sandra, o Felicuti, o hip-hopie, o komiksach afroeuropejskich czy afroamerykańskich, ale które też dotyczą bezpośrednich źródeł, czyli Afryki. I tutaj idealnie sprawdza się Richard Onyango jako taki artysta, który w bardzo ciekawy sposób gra z naszymi właśnie stereotypami, fantazjami. I tutaj najciekawszy, i pokazujemy kilka obrazów z tego cyklu, jest jego wątek Drowsy, który wydaje mi się, w ogóle tak jak cała sztuka Onyango, mogłaby też traktować albo być parodią poglądów, lęków i tęsknot kolonialistów, czy tęsknot ludzi, którzy no właśnie w taki stereotypowy sposób myślą o Afryce. Bo to wszystko tam jest, ale w jakiś sposób gra z naszym wyobrażeniem. Na przykład Drowsy, czyli wielka, jak on to nazywa, wielka kobieta okrągłych kształtów, jego dawna kochanka, której poświęcił chyba najdłuższej trwający obok Kangaliki, o tym pewnie za chwilę powiedzą współkuratorzy cykl, ale chciałbym na historii z Drowsy, historię tutaj podsumować. To nic innego jak gra wokół takich stereotypów, o których pisał Fritz Fanon w takiej kultowej książce, czy w latach 60. Czarna skóra, białe maski, kiedy myśleliśmy o, no właśnie, Afroeuropejczykach czy Afrykańczykach w takim kontekście mitu seksualnego zdobywcy na przykład. Bardzo świadomie do tego podchodzi i to go po prostu używa. To też bardzo realistyczne. Arabur, tak, ale no nie wiemy, gdzie to jest fikcja, gdzie realizm, i to chyba w tym wszystkim najciekawsze, bo najgorsza byłaby sztuka taka tylko jeden do jeden bez tej tajemnicy. Ktoś kiedyś napisał, że w przypadku Drowsy, gdyby ona nie istniała w rzeczywistości, to i tak Richard Onyango
by ją wymyślił.
Dokładnie.
Rozumiem, że pan dyrektor teraz nas porzuca.
Porzucam z przykrością, ale zapraszam wszystkich na wystawę do Trafo od jutra, od 19:00. Od jutra jeszcze muszę się spotkać z artystą, więc to jest dodatkowa okazja. A wystawa potrwa do 8 września. I już oddaję głos wspaniałym Marlenie Chybowskiej-Butler i Łukaszowi Jastrubczakowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam.
My też bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. A ja jeszcze trochę się poupieram przy tym zwrocie pod innym niebem, bo to, że sztuka jest uniwersalna, co do zasady jak najbardziej, natomiast to, że ona jest stworzona pod innym niebem, tam coś inaczej pachnie, tam wszystko inaczej wygląda, kolory są nieco inne, nawet to niebo jest trochę inne, bo albo rzadsze, albo gęstsze powietrze sprawia, że ma nieco inny kolor. To jednak moim zdaniem oddziaływuje na sztukę i wcale nie jest dyskredytujące. To, że sztuka jest skądś, chyba nie jest niczym złym. Państwo kiwają głowami.
Może ja powiem, że oczywiście, że nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Jest to wielki atut i zaleta, ta różnorodność. Może tu warto właśnie przy tej okazji zaznaczyć, że Richard Onyango jest jednym z kenijskich artystów, bardzo znanych i uznanych w świecie sztuki, ale jednym z nielicznych, który cały czas mieszka w Kenii, mieszka w swojej wiosce koło Malindi, ponieważ myślę, że to jest warte zaznaczenia, ponieważ jest wielu kenijskich bardzo słynnych artystów i artystek,
którzy opuszczają,
którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mieszkają w Stanach, robią kariery światowe. Oczywiście cały czas będąc kenijskimi artystami, natomiast właśnie ważny jest ten chyba lokalny aspekt i to, że Onyango całe życie jest u siebie, czerpie ze swojej tradycji, ma swoją małą farmę, ogród.
Przede wszystkim czerpie ze swojego życia. I to jest bardzo subiektywna perspektywa. I tutaj jakby my poruszamy się w jakimś globalnym, uniwersalnym rejestrze teraz, ale trzeba przypomnieć, że to, co jest fascynujące u Richarda Onyango, to jest to, że ta twórczość opiera się na jego życiu, na jego biografii, na jego subiektywnym ujęciu tego wszystkiego, o czym mówił Stanisław, o czym mówi Marlena, w stosunku do uniwersalnych problemów i globalnych. Niemniej jednak to jest jego prywatne doświadczenie i to jest najbardziej fascynujące, że poprzez sztukę możemy wypowiadać te indywidualne perspektywy. I to doświadczymy pewnie jutro, oglądając te obrazy.
Oglądając te obrazy, a machiny.
Machina?
Machiny. Machiny na jego obrazach. Jaką pełnią rolę? Czy to jest ten element jakiejś, nie wiem, rejestracji świata, czy wizji świata przyszłości?
No to jest coś, co mnie osobiście najbardziej uwiodło, kiedy miałem pierwszy raz kontakt z twórczością Richarda Onyango. To jest to jeden z niewielu artystów, których znam, współczesnych na świecie, którzy podejmują temat maszyn, pojazdów jako temat, który jest jakby ujęty w takim emocjonalnym aspekcie. Czyli jakby on traktuje na tych obrazach te maszyny, czy autobusy, samoloty, one są jednocześnie oznaką tego modernizującego się świata, który go otacza, bo to są często te maszyny malowane na bazie jego wspomnień z dzieciństwa, więc on jakby doświadcza modernizacji drogi na przykład i maluje maszynę, która tą drogę modernizuje, tak? Lub tworzy w ogóle, więc jakby jest oczywiście ten wątek cywilizacyjny, modernistyczny, że tak powiem, ale on jakby wrzuca w te maszyny coś nie maszynowego, czyli coś, co jest żywe jakby, w tym sensie, że jakby czuje się, że tam jest jakaś emocjonalność do tych maszyn skierowana. I to jest fascynujące, że jakby normalnie, znamy obrazy postaci, znamy, gdzie te postacie na nas działają, ponieważ to są ludzie na przykład, do których możemy pewien afekt odczuć, tak? Ale jeśli widzimy...
Albo empatię, odczuwać tak, to, co oni na tym
tak,
obrazie,
to są żyjące,
to.
Tak, żyjące postacie, oczywiście na obrazie, więc nie żyjące, ale jakby potrafimy to przeanalizować. Niemniej jednak, jak patrzymy na autobus lub na koparkę, no to jakby już ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i Richard wyciąga z tego to coś, co jest uwodzące, emocjonalne. Podobnie jak traktuje temat właśnie swojej partnerki Drozji, z którą był przez 11 miesięcy. I tutaj muszę zaznaczyć, że zarówno te wspomnienia dotyczące maszyn z dzieciństwa, widzianych w dzieciństwie, tak, jak i portrety Drozji, one biorą się też z tego, że Richard chciał jakby stworzyć ikonografię tych maszyn i Drozji, których zdjęć nie posiadał.
Więc czyli jakby, tak naprawdę rejestrował to,
tak,
co...
Tak, ale też jakby przywoływał sobie, bo on miał perfekcyjną pamięć i on potrafi odtworzyć w detalach autobus z lat 60., który jeździł na trasie Mombasa-Garissa. jedyny autobus, który jeździł w latach 60., czyli co tydzień przyjeżdżał do jego wioski ten autobus, by słychać było już tam 20 minut wcześniej albo godzinę wcześniej jego silnik.
Że on się zbliża.
Gigantycznie silnie brzmiący. I on jako dziecko tak na tyle potrafił zarejestrować w swojej pamięci wszelkie detale związane z tym autobusem, że odwzorowywał go później, kilkanaście, dziesiąt lat później, na obrazach, właśnie tą słynną kangalikę, tytuł wystawy, perfekcyjnie. Że nawet projektanci tego autobusu z Mombasy, którzy znaleźli jego rysunki, powiedzieli, że wow, w ogóle, kiedy ten autobus już nie istniał, tak? Stwierdzili, że w ogóle pamiętał takie rzeczy, których oni nawet zapomnieli, że ten autobus posiadał. Mhm. Więc jakby to są jedyne w ogóle ikonograficzne reprezentacje autobusu, który jeździł w latach 60, bo nie ma żadnych zdjęć na Google, jak wpiszemy Kangalika, to nie znajdziemy zdjęć autobusu. Znajdziemy tylko obrazy, które stworzył Richard Onyango. Podobnie jest z Drowsy. Nie ma zdjęć Drowsy jakby w posiadaniu archiwum Richarda Onyango. Są tylko obrazy Drowsy, więc to jest też fascynujące.
I musimy mu uwierzyć, że tak wyglądała.
Ale jeszcze może dodam w temacie, że oprócz malowania tworzy modele z kartonu i z różnych materiałów. No, takie małe modele właśnie tych koparek, kangaliki. Mhm. Jeden model można będzie zobaczyć na wystawie. I jeszcze jedno, będzie można zobaczyć film nakręcony przez Łukasza Jastrubczaka, gdzie bardzo pięknie, właśnie w taki emocjonalny, wspaniały sposób sam artysta opowiada o swojej przygodzie i miłości do kangaliki.
Swoją drogą, bo tutaj już Stanisław Ruksza wspomniał o tym takim graniu ze stereotypami, to znaczy graniu, no może to nie jest właściwe określenie, ale no takim nawet takiej walce ze stereotypami i chciałabym zapytać państwa, na czym to polega, jak tego dotknąć, to znaczy no właśnie, jak tego dotknąć?
Czy ja myślę, że tutaj pomocna jest perspektywa nas jako Polaków. Ja na przykład mam perspektywę bycia artystą, który powiedzmy w 2000, początku 2021 wieku miał możliwość wystawy w Nowym Jorku. I teraz jakby pytanie jest, czy ja jako artysta z Polski, która, przypomnijmy, Polska jeszcze na początku lat 90. zbytnio nie różniła się gospodarczo od dzisiejszej Kenii.
I była równie egzotyczna.
No i właśnie to jest to pytanie. Czy ci kuratorzy, czy ten świat sztuki w Nowym Jorku traktował mnie jako egzotycznego artysty z Polski? Tak? Jeśli tak, to może właśnie to, co teraz się dzieje w przypadku Richarda Onyango, który jest wspaniałym, wybitnym artystą, który prezentował swoje prace na Biennale Wenecji i nie jest jakby peryferyjnym artystą, tak jak już wspominaliśmy. Ale ta kwestia związana z pewną obecnością sztuki kenijskiej współczesnej w dyskursie współczesnym, tak jak powiedział Stanisław Ruksza, ona na szczęście od kilkunastu lat jakby funkcjonuje na prawie równych zasadach. Już nie ma tego podziału Zachód i reszta świata. Nawet nie ma tego podziału w kontekście Europy Wschodniej. Tak? I no, to jest wspaniałe, że w świecie sztuki to się dzieje. Tak? I to naprawdę od kilkunastu lat dopiero. Więc jakby cieszy mnie to, że Stanisław Ruksza podjął decyzję o tym, żeby wprowadzić też wątek niezwykle obecny w dyskursie sztuki współczesnej, czyli takiego rozszerzania tego pola, że nie tylko skupiamy się na zachodniej sztuce współczesnej, ale też jakby popatrzymy na te inne możliwości, inne perspektywy. Ale tak jak wcześniej wspominałem, możemy też zobaczyć, możemy to też spróbować na to spojrzeć z naszej własnej perspektywy, przypomnieć sobie, jak nasz świat widział na początku lat 90. na przykład. Co czuliśmy, kiedy przekraczaliśmy granicę z zachodnim Berlinem na przykład, ze Szczecina jadąc na przykład, nie? Co to w ogóle jest? Jak ta gra centrum, peryferia, ktoś właśnie niby egzotyczny, ale nie wiadomo, z jakiegoś innego zupełnie rejestru się pojawia w tym świecie, tak? Oczywiście tutaj jest zupełnie inna teraz sytuacja. Niemniej jednak...
Chodzi o pewną zasadę.
Tak, chodzi o pewną zasadę patrzenia i też takiego pewnego upupiania, nie? Czyli, że na przykład ja będąc artystą, tworzącym w swoim jakimś świecie indywidualnym, prezentując swoje prace na przykład w supercentrum, czyli w Nowym Jorku, mogłem się czuć jako ten ktoś z zupełnie innego, peryferyjnego świata. Nie? I teraz jakby pytanie jest, co czuli tam ci kuratorzy? Czy oni też to widzieli w ten sposób, czy opisywali to w taki sposób? No, najprawdopodobniej nie. Ale no, dobrze sobie zadać to pytanie, nie? Czy też w taki sposób na to patrzyli?
Jak te obrazy, jak ta twórczość, jak ta sztuka jest zaprezentowana? Bo to musiał być jakiś pomysł na to, żeby pokazać te obrazy. I tak jak już wspominałam, one są z różnych okresów twórczości tego artysty. Czy tutaj można uchylić rąbkę tajemnicy?
Artysta miał swój czas świetności, gdzie dużo wystawiał w latach 80., 90. Jego prace znajdują się w wielu zacnych kolekcjach na świecie i nie tylko w Europie. Ale ostatnio od kilkunastu lat tak naprawdę mało się udzielał publicznie. Sam nie dbał o swoją karierę, nie rozwój kariery, nie zabiegał o wystawy, malował, ale już niewiele i nie myślał o komercyjnych imprezach czy o sprzedaży. I tak naprawdę dzięki Zorce Wolnej i Łukaszowi Jastrubczakowi, kiedy 4 lata temu robili research na temat sztuki w Afryce, znaleźli Richarda.
Czy to bardziej było tak, że Zorka Wolny znalazła Richarda razem z Aleksandrą Łukaszewicz podczas poprzedniego projektu badawczego, który Akademia Sztuki realizowała?
No właśnie chciałam się zapytać, bo jednak ta Kenia w Szczecinie jest obecna, tak, sztuka kenijska. Tak.
No
między innymi
dzięki projektowi, dwóm projektom badawczym, które właśnie też zainicjowała Aleksandra Łukaszewicz.
Z Akademii Sztuki.
Tak. I pierwszy to był projekt TIKAS, a drugi projekt badawczy to był Transkulturowe perspektywy w sztuce i edukacji artystycznej. I właśnie w ramach tego projektu ja i Zorka Wolny poznaliśmy Richarda Onyango, zapraszając go do udziału w Festiwal Duos, który razem z Zorką Wolny kuratorowaliśmy. To były 3 edycje, które odbyły się w Kenii i w Szczecinie. I polegały na tym, że artyści z Polski pracowali w duetach z artystami z wybrzeża kenijskiego po to, żeby stworzyć wspólnie w duecie projekt, na przykład w dziedzinie malarstwa lub w dziedzinie fotografii, zaprezentować go w Kenii i potem tutaj w Szczecinie na wystawie w Muzeum Narodowym prezentowaliśmy wystawę Wspólnota, Siła Kobiet, Ekologia Społeczna. Ostatnia to była rok temu wystawa i Richard Onyango brał udział w pierwszej wystawie w 2021 w tej wystawie zbiorowej Wspólnota. Tam został pierwszy raz zaproszony i wtedy zaczęła się nasza współpraca. Stąd też jego indywidualna wystawa teraz w Trafo. Dzięki oczywiście Stanisławowi Rukszy, który tutaj był głównym inicjatorem, żeby ta wystawa miała miejsce w Trafo i bardzo o to zabiegał, bo bardzo go twórczość Richarda Onyango interesuje i te wszystkie kropki się jakoś połączyły.
Na zakończenie jeszcze słów kilka, bo to też Stanisław Rukrza wspominał, że ta wystawa ma być jakby takim punktem wyjścia, jak rozumiem, do jakiejś debaty na temat afrofuturyzmu. Czy już coś na ten temat można powiedzieć, czy to jest śpiewka przyszłości?
Nie, no na razie mamy tylko taki pomysł w bardzo ogólnym zarysie. Mamy w sensie Trafostacja Sztuki i Muzeum Narodowe w Szczecinie, oddział Muzeum Sztuki Współczesnej. Chcielibyśmy, ponieważ jak już mówiliśmy o projekcie wcześniej, pewne doświadczenie i kilka podróży za nami do Afryki Wschodniej. Temat jest niezwykle ciekawy i nośny dzisiaj. Także rozpoczynamy go wystawą Richarda Onyango, który przedstawiając nam swoje marzenia, wspomnienia, swoją kulturę na swój własny, bardzo specyficzny, indywidualny sposób. Myślę, że wprowadzi nas ten temat i zainspiruje do dalszych poszukiwań i działań, a efekt będzie może za rok, za dwa lata, mam nadzieję w obu naszych instytucjach i mam nadzieję też, że we współpracy z Akademią Sztuki.
Dziękuję bardzo. Przypominamy, wernisaż Kangaliki to już jutro w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, a dziś gościłam Marlenę Chybowską-Butler, Łukasza Jastrupczaka i wcześniej Stanisława Rukrze z Trafostacji Sztuki Szczecin. Dziękuję bardzo kuratorów wystawy. I tą rozmową kończymy. Radio Szczecin na wieczór. Anna Kolmar, Wawrzyniec-Szwaja, Agata Rokicka. Spokojnej nocy, dobranoc.